Anna Zalewska-Salech, jestem przedstawicielem, redaktorem naczelnym miesięcznika wydawanego w Libanie Polskie Cedry. Nazywa się on Polskie Cedry. Kraj jest bardzo ładny i przede wszystkim Polacy tam są od dawna. Już nawet Juliusz Słowacki odwiedził ten kraj i mamy zresztą miejsce, w którym zaczął pisać Angeliego. To było w czasie jego podróży na wschód do Grecji, Palestyny, Egiptu. Ale w czasie II wojny światowej dotarło tam właściwie duża grupa Polaków z Isfahania, tych, którzy opuścili, cywilów, którzy opuścili nieludzką ziemię z armią Andersa. I właściwie Liban był krajem, który przyjął około 8 tysięcy uchodźców polskich. Był to kraj najbliżej położony Europy, który to zrobił. Jedyny właściwie jeszcze wtedy już bezpieczny. Także i od tego czasu już wtedy została pierwsza grupa Polek, która po prostu chodząc tam do szkół, studiując, poznawała Libańczyków i pozostawała w tym kraju, bo nasza emigracja w większości, nasza Polonia, to była emigracja tak zwanych serc, tak się to teraz ładnie nazywa, to znaczy były to żony Libańczyków, którzy po zawarciu związku małżeńskiego osiedlali się w Libanie. A Libańczycy, podobnie jak Polacy, są ogromną diasporą, są w każdym właściwie kraju świata. Wszędzie można znaleźć i Polaka, i Libańczyka. Jako ciekawostkę chciałabym powiedzieć, że w samym Libanie żyje 5 milionów ludzi, a diaspora światowa to jest około 7-8 milionów ludzi, a więc więcej obywateli tego kraju żyje na zewnątrz niż w tym kraju. Ja jestem Polonią, ja poznałam mojego męża w początkach wojny domowej w Libanie w 1976 roku, to były pierwsze miesiące wojny. I przyjechałam do Libanu w 1978, także jestem dość długo, i oczywiście w czasie wojny nie było możliwości spotykania się. Polonia, podobnie tak jak Liban, była też podzielona w zależności od części, gdzie się mieszkało. Natomiast od 1991 roku, od zakończenia wojny domowej w Libanie, my się zorganizowałyśmy, skrzyknęłyśmy dość szybko, bo już w czerwcu 1991 roku było pierwsze spotkanie nasze polonijne. Zarejestrowałyśmy się jako organizacja polonijna, jako właśnie Stowarzyszenie Polaków w Libanie. I od 96 roku wydajemy gazetkę. Ta gazetka oczywiście to jest raczej biuletyn, tak to można nazwać. Ona jest, ukazuje się w bardzo niskim nakładzie, bo to jest 100 egzemplarzy. Drukowana jest dla członków naszej wspólnoty i troszeczkę wysyłamy do Polski, między innymi tu na forum mediów polonijnych, do ich archiwów. I są wysyłane do Biblioteki Narodowej, w takie miejsca, gdzie po prostu osoby, które chciałyby do niej dotrzeć, mogą dotrzeć. Przede wszystkim są tam wiadomości o Libanie, bo ona po to powstała, żeby pozostawić po nas taki ślad na ziemi, ale są też informacje o forum, o wydarzeniach, o świętach polskich, bo właściwie wydarzeń jako takich politycznych nie opisujemy. Już z racji tego, że właściwie nie za bardzo wiadomo, które by trzeba było wybrać przy tym natłoku. A poza tym dociera do nas telewizja Polonia, więc każda osoba, która jest zainteresowana wiadomościami z Polski, może sobie otworzyć telewizor i obejrzeć to właściwie na bieżąco. Także o tym nie piszemy, ale przede wszystkim piszemy o nas i zostawiamy ten swój ślad, tak jak mówię, nasz ślad na ziemi.
A jak te różnice kulturowe?
No, Liban jest takim krajem, o który wszyscy powinni dbać, a jest troszeczkę inaczej. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że Liban jest jednym z niewielu krajów, gdzie egzystują obok siebie wyznawcy 17 religii, a więc mamy i reprezentantów szyitów i sunnitów, mamy druzów, którzy są troszeczkę inną religią, wywodzącą się z pnia muzułmańskiego, ale niemniej jest to troszeczkę inna religia. Mamy chrześcijan, Greków, prawosławnych, luteranów. Także każdy, kto chce, jest to właściwie jedyny chyba kraj arabski, w którym są kościoły, można je budować, można chodzić do szkół katolickich, można po prostu być wolnym wyznawcą swojej religii. Więc jako tak nie odczuwałam różnicy, jak przyjechałam. Wręcz przeciwnie, mamy bardzo dużo świąt, dlatego że każde święto każdej religii to jest dzień wolny od pracy. One tam są już troszeczkę poograniczane, więc na przykład Trzy Króle u nas oczywiście jest pracujące Boże Ciało, ale to się wiąże nie z trudnościami w praktykowaniu, tylko po prostu dlatego, że jest tyle tych religii, że najważniejsze święta to już jest bardzo dużo wolnych dni od pracy. Także nie my mamy księży właściwie od 91 roku, bo zawsze byli jacyś księża w Polsce. Bądź jako wykładowcy w szkołach katolickich, więc bądź jako osoby, misjonarze podróżujący w różnych klasztorach, więc byli i franciszkanie. Teraz na przykład mamy ojca Pawła, który jest kapucynem, wyświęcony był tutaj w Krakowie, więc problemów nie mamy. Kultywujemy wszelkie święta, dzieci mają choinki, mamy Wigilię, mamy Boże Narodzenie, Wielkanoc, święcenie. No, mój mąż nie żyje już od 8 lat, więc ja jestem taką osobą, która właściwie została w tym kraju ze względu na działalność społeczną, na to, co robię, bo bardzo jest trudno w tej chwili znaleźć osoby, które chcą pracować społecznie. Nasza organizacja nie jest organizacją dużą, więc nie mamy możliwości na przykład finansowania tej działalności. Nasza praca jest czysto społeczna, wszystkie rzeczy, nawet jeżeli ja wydaję gazetkę, to z Polski otrzymywałam do tej pory, bo w tej chwili to ze względu na sytuację, właściwie ona ma duże szanse, że upadnie ta gazetka, dlatego że dotacje nam obcięto o jedną piątą dawnych dotacji dostajemy. A ja tą gazetkę muszę nie tylko opracować tam z większą, lotniejszą pomocą koleżanek, ale muszę ją również opracować graficznie w komputerze i wydrukować na drukarce. Tonery kosztują, także nawet tak niewielka dotacja, jaką myśmy dostawali, około $2000, ona została obcięta i w tej chwili z $500 to nie za bardzo wiadomo, na co to ma być.
Interesuje właśnie ta sytuacja, bo kobieta z katolickiej rodziny, mąż na przykład muzułmanin, co wtedy?
No to nie było łatwe. Ja to opowiem, bo tu jestem takim może nietypowym przykładem, ale w Libanie mi się wydaje, że typowym. Przede wszystkim nasi mężowie nie mają w muzułmanie, ja mówię o muzułmanach, nie mają jakiś coś przeciw uczęszczaniu do kościoła, wręcz przeciwnie, przyjeżdżają, nie zawsze uczestniczą w mszach, ale zdarza się takie msze jak Wigilii, jak Pasterka czy Wielkanoc, to wtedy oni wchodzą. A jeżeli na przykład już ktoś nie rozumie, bo to jest po polsku, to zostaje na zewnątrz, kościół jest w bardzo ładnej dzielnicy, więc sobie mogą, ale nie mamy żadnych problemów.
Jest to wzajemność w odwiedzaniu tak, się w czasie świąt na przykład?
Oczywiście, to oczywiście, że tak. Ja na przykład miałam 3 śluby, dlatego że miałam ślub cywilny tu w Polsce, miałam ślub kościelny też w Polsce, bez zmiany religii mojego męża, i ślub muzułmański w Libanie, bez zmiany mojej religii, bo to nie jest wymagane. Jeżeli ktoś mówi, że na przykład oni zmuszają, mogą zmuszać na takiej zasadzie, że na przykład nie poinformuje, że ta kobieta zmienia religię, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Na ten temat nie chcę dyskutować, bo to wystarczy się wcześniej z kimś porozumieć, skontaktować i można uniknąć takich sytuacji. Oczywiście ma to swoje niedogodności, bo według prawa libańskiego chrześcijanin nie może dziedziczyć po muzułmaninie, a muzułmanin po, czy muzułmanka po chrześcijaninie. Po prostu sprawa, zawierając związek taki jak ja, z zachowaniem wyznania, wtedy po prostu pozbywam się jakby dóbr materialnych, ale to można zabezpieczyć w inny sposób. To nie jest konieczne. Także ja te sprawy załatwiłam, nie miałam żadnych problemów. Ojciec mojego męża był koptem, on później z jakichś swoich własnych powodów zmienił tą religię na muzułmańską. To się często zdarza. Często chrześcijanie na przykład, jeżeli chcą się rozwieść, bo maroński kościół nie zezwala na na rozwody, nie daje nawet na czym unieważnień małżeństwa. No zdarza się, że ktoś zmienia religię tylko dlatego, żeby móc się ożenić z tą drugą żoną. Także, ale to jakoś pozostaje się zawsze wyznawcą swojej religii. Liban ma tą niedogodność, jedyną niedogodność, że religia jest wpisywana w papiery. I ze sprawy osobistej staje się jakby sprawą publiczną. I ja gdyby na przykład miało to powrócić w Polsce, byłabym bardzo przeciwna, dlatego że to nie daje człowiekowi wolności. Szczególnie w takich przypadkach jak my. Cóż z tego, że na przykład ja znam dzieci, które były ochrzczone w Polsce, przystąpiły do komunii, nawet były bierzmowane, bo u nas często odbywają się takie uroczystości, a oficjalnie w papierach pozostaje wyznawcą muzułmańskim, bo oni nie uznają czegoś takiego jak zmiana religii, więc osobiście uważam, że najbardziej rozsądne jest, kiedy tych wpisów nie ma i przede wszystkim, jeżeli jest tolerancja. No w Libanie akurat ta tolerancja jest. Jest przyzwolenie, dlatego że tak jak mówiłam, żyję w tym kraju 30 lat i jako przykład, ja już to kiedyś mówiłam, ale powiem jeszcze raz, że jak zmarł mój mąż, ja byłam chrześcijanką, mój mąż był muzułmaninem, mieszkaliśmy w dzielnicy muzułmańskiej, do mnie przychodzili księża, na przykład jak ksiądz, który do mnie przychodził w sutannie, bo teraz to już często chodzą półcywilnie ubrani, to od razu mu pokazywali mój dom, bo wiedzieli, że jak wszedł ksiądz, to może przyjść tylko do mojego mieszkania. I po śmierci męża pamiętam, że przyszedł do mnie sąsiad, który miał sklep naprzeciwko mojego domu i zapytał mnie się, czy ja planuję przyjechać, wrócić do Polski, czy pozostać. Ja mówię, że nie wiem, bo to jest właściwie tuż po śmierci, ja jeszcze nie wiem, jak mam to życie sobie ułożyć, a on wtedy mi powiedział, i rozumiem, że to powiedział w imieniu wszystkich tych swoich znajomych, kolegów, sąsiadów, że żebym się nie bała z nimi zostać, że jeżeli na przykład chciałabym wyjechać tylko dlatego, że się boję, że jestem chrześcijanką, to żebym się nie bała, że oni się mną będą opiekować, że ja nawet nie odczuję, że, znaczy w sensie takim, że mi będą pomagać, jak będzie coś do załatwienia, że jestem, żyję z nimi, żebym się nie opuszczała ich ze względu na to, że się boję z nimi pozostać. I to jest ten właśnie przykład, że kraj, w którym istnieje ta tolerancja, jednak dzieci chodzą do szkół, często muzułmanin obok chrześcijanina, gdzie nas studiują razem, i on egzystuje. No była wojna, ale to były zupełnie inne przyczyny. Mówiło się o religijnych, ale to były zupełnie inne przyczyny. Więc w taki kraj się powinno chołubić, przedstawiać w mediach, pokazywać, że można żyć, że to jest możliwe, że to jest właściwie nawet bardzo rozszerzające wiadomości, bo na przykład jeżeli dziecko muzułmańskie, bo też się zdarza, zaczynają się lekcje religii, a chodzi do szkoły katolickiej, to ono nie musi uczęszczać na lekcje, bo kiedyś w dawnych, jeszcze 25 lat temu to musiało, a teraz nie, ale bardzo często uczęszcza, bo przecież dowiaduje się czegoś nowego. Ja najbardziej interesujące rozmowy religijne prowadziłam z mężami moich koleżanek, którzy byli muzułmanami, którzy znali doskonale Koran, doskonale Biblię i mogliśmy wtedy dyskutować. Oczywiście o pewnych rzeczach nie dyskutuje się, bo to są pewne rzeczy dogmaty religijne. Ja nie mogę dyskutować o podstawach mojej religii, ale o wiele znajdowaliśmy wspólny język. Ja nawet pamiętam, jak czasami była taka sytuacja, że ojciec nie chciał, żeby dziecko poznawało elementy chrześcijańskie, to ja mówiłam, ty nie musisz mu czytać Biblii. Weź Koran i przeczytaj piękną surę o Marii. O Jezusie już nie, bo on tam jest uznawany za proroka, ale o Marii, bo mają ogromny szacunek do Matki Boskiej. Zresztą w Libanie, tak jak w Polsce, jest właściwie Matka Boska jest uważana za panią Libanu, nie za królową, ale jakby panią właścicielkę Libanu. No, Liban jest mniejszym krajem. I do jej sanktuarium na Harysie, która jest w dzielnicy chrześcijańskiej, pięknie położona na takim wysokim wzgórzu, tam jest 1904 roku duży monument Matka Boska i w dole tego monumentu w podstawie jest kaplica. I tam bardzo często przychodzą muzułmanie, przyjeżdżają muzułmanie ze swoimi prośbami, ponieważ jest to w kształcie stożka, na takim stożkowatym kształt ma ten obelisk, na którym stoi Matka Boska, to widzę, że zostawiają buty na dole i po tych schodkach w górę idą już tak jak w meczecie, bez butów i nie czuję, i im to nie przeszkadza, nie stają się trendowaci, nikt o to do nich nie ma pretensji, więc dlatego podkreślam to, że Liban jest krajem, o którym nawet wiele osób nie wie, że jest przede wszystkim mylony z Libią, ale powiedzmy, że jak już ktoś nie pomyli, wie, zna Liban, no to sobie nawet nie zdają sprawy, że tak doskonale mogą istnieć te dwie religie, bez wtrącania się osób z zewnątrz.
Jeszcze jedno pytanie, czy w Libanie w ogóle taki statystyczny Libańczyk kojarzy, czy rozpoznaje Polskę, Polaków, a jeżeli no, już, to jak postrzega?
Pamiętało ją pokolenie okresu wojny, tak jak powiedziałam, bo napływ około 8 tysięcy młodych kobiet, dzieci i starszych osób, ich obecność w szpitalach, poza tym wojsko polskie, które stacjonowało na terenie Palestyny, miało manewry przed desantem we Włoszech właśnie na terenie Libanu, bo to kraje, teren jest ukształtowany podobnie, więc z tego okresu ja na początku, jak przyjechałam do Libanu, spotykałam lekarzy, którzy jako studenci robili badania polskim uchodźcom. Z tego okresu też jeszcze do tej pory są osoby, teraz to już są starsze panie czy starsi panowie, którzy pamiętają język polski, bo mieszkając obok tych Polaków, którzy wynajmowali mieszkanie, nauczyli się tego polskiego, bo oni mają ogromną łatwość nauki języka. Druga taki kontakt to jest kontakt z okresu wojny domowej 75-91, bo wtedy Libańczycy przyjeżdżali między innymi do Polski, dlatego że ta strefa Europy była im dla nich bardziej dostępna finansowo. Jak ktoś wyjeżdża na jakiś okres, kiedy są nasilone walki, no to szuka kraju, gdzie może żyć troszeczkę taniej. Też z tego okresu dość dużo osób przejeżdżało do Szwecji przez Polskę, więc bo uciekali po prostu z kraju objętego wojną, a Polacy jednak za pieniądze ułatwiali im ten przepływ, bo nie da się ukryć, że robiono to za opłaty pieniężne. I ci ludzie pamiętają Polskę. Trochę jest studentów, którzy studiowali, bo w okresie PRL-u jednak oni dawali stypendium. Teraz już jest trudniej, teraz raczej nasze dzieci polonijne korzystają z tych studiów. Ale przedtem była jednak grupa lekarzy, inżynierów, którzy kończyli studia w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o przeciętnego Libańczyka, takiego zwykłego, który mało podróżuje, a takich jest zresztą w Libanie niewielu, bo oni na ogół podróżują, no to różnie to jest z tą Polską. Nie zawsze sobie kojarzą. Jeszcze dla nich Niemcy to są Niemcy, a już za Niemcami to już właściwie jest Wielka Rosja, także że tutaj trzeba nas umiejscawiać, trzeba im mówić. Polacy niezbyt dobrze się promują, to znaczy my jako Polki, Polonia mieszkająca tam ma bardzo dobrą opinię. Ci, co są, żyją koło nas, więc raczej tą Polskę, może nie każdy zajrzy, bo ma atlas w domu, ale mniej więcej wie, że jest taki kraj. Natomiast przeciętnie chyba taka ulica, gdyby iść, to może się zdarzyć, powiedzmy, osoba, która ma jakąś sąsiadkę, która ma mamę Polkę, czy tam babcię Polkę, ale jeżeli ktoś się nie zetknął, no to nie będzie za bardzo wiedział, gdzie to jest. Wiedzą, gdzie jest Ameryka, bo tam jest diaspora, wiedzą, gdzie jest Brazylia, Australia, bo tam jest duża diaspora libańska. No a z tą Polską to tak jak powiedziałam, różnie to bywa.